Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Chleb powszedni, o który prosimy w modlitwie Ojcze Nasz, to także woda, lekarstwa i dom, mówił papież na audiencji ogólnej.
Franciszek przypomniał o stuleciu wznowienia relacji między Watykanem a Polską. Symbolem tych więzów będzie zasadzenie polskiego dębu w ogrodach watykańskich.
Trwają ostatnie przygotowania do papieskiej pielgrzymki do Maroka.
Witamy 27 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Prośbie o chleb powszedni z modlitwy Ojcze Nasz poświęcił papież katechezę, którą wygłosił na placu świętego Piotra, gdzie zgromadziło się kilkanaście tysięcy wiernych. Zaznaczył, że ta modlitwa przypomina nam, że nie jesteśmy stworzeniami samowystarczalnymi i że każdego dnia potrzebujemy pożywienia.
Ileż matek i ojców także i dzisiaj kładzie się spać, martwiąc się, bo nie mają na dzień następny dość chleba dla swoich dzieci. Wyobraźmy sobie, że ta modlitwa nie jest odmawiana w bezpieczeństwie wygodnego apartamentu, ale w niepewności pomieszczenia, w którym trzeba się pogodzić z tym, co jest, gdzie brakuje tego, co jest niezbędne do życia. Słowa Jezusa nabierają nowej siły. Modlitwa chrześcijańska zaczyna się na tym poziomie. Nie jest ćwiczeniem dla ascetów. Wychodzi z rzeczywistości, z serca i ciała osób żyjących w potrzebie lub których udziałem jest brak tego, co konieczne do życia. Nawet najwznioślejsi mistycy chrześcijańscy nie mogą lekceważyć prostoty tej prośby. Ojcze, spraw, aby dla nas i dla wszystkich był niezbędny chleb. A chleb to także woda, lekarstwa, dom, praca.
Papież podkreślił, że chleb, o który prosimy, nie jest mój, ale nasz. Mamy więc prosić o chleb dla całej braterskiej wspólnoty. Jeżeli tego nie robimy, to modlitwa Ojcze Nasz przestaje być modlitwą chrześcijańską. Nie możemy się także nazywać dziećmi Boga, jeżeli wykradamy chleb jedni drugim.
Ta modlitwa zawiera w sobie postawę empatii i solidarności. W moim głodzie odczuwam też głód rzesz, a zatem będę się modlił do Boga, aż ich prośba zostanie wysłuchana. W ten sposób Jezus wychowuje swoją wspólnotę, swój Kościół, aby przedkładać Bogu potrzeby wszystkich. Wszyscy jesteśmy Twymi dziećmi, Ojcze, zmiłuj się nad nami. I właśnie w tej chwili pomyślmy o głodnych dzieciach. Pomyślmy o dzieciach, które żyją w krajach, gdzie toczone są wojny, o głodnych dzieciach w Jemenie, w Syrii i w tak wielu krajach, gdzie nie ma chleba, o Sudanie Południowym. Pomyślmy o tych dzieciach, a myśląc o nich powiedzmy wspólnie donośnym głosem: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Papież odznaczył włoską misjonarkę od prawie 60 lat pracującą w Afryce. Jest ona położną i pomogła przyjść na świat ponad 3000 dzieci. Franciszek poznał ją w czasie swej pielgrzymki do Republiki Środkowoafrykańskiej.
Ojciec Święty uhonorował 85-letnią siostrę Marię Conchetę Ezu w czasie audiencji ogólnej. Dziękując za jej wielkie świadectwo życia, wyraził zarazem wdzięczność wszystkim misjonarzom, którzy spalają się dla Boga.
To odznaczenie jest znakiem naszej miłości i jednym wielkim dziękuję za pracę, jaką pełniłaś wśród sióstr i braci Afrykanów w służbie życia, dzieci, matek i rodzin. Tym gestem dedykowanym Tobie pragnę wyrazić moją wdzięczność także wszystkim misjonarzom i misjonarkom, kapłanom, siostrom i świeckim, którzy sieją ziarna Królestwa Bożego we wszystkich zakątkach świata. Wasza praca jest wielka. Spalacie swe życie, siejąc Słowo Boże waszym świadectwem, a w tym świecie o was się nie mówi. Nie jesteście newsem w gazetach.
Siostra Maria Conchetta po urlopie we Włoszech wraca z powrotem do Afryki. Franciszek prosił o modlitwę w intencji jej dalszej posługi.
Franciszek przypomniał o stuleciu wznowienia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Zauważył, że symbolem tych mocnych więzów będzie zasadzenie polskiego dębu w ogrodach watykańskich.
Jutro w ogrodach watykańskich zostanie posadzony dąb z polskich lasów jako znak żywych i mocnych więzów pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską, która 100 lat temu odzyskała swoją niepodległość. Właśnie 30 marca 1919 roku Stolica Apostolska uznała wolną Rzeczpospolitą Polską, nawiązując potem relacje dyplomatyczne. To drzewko jest również symbolem zaangażowania Polski na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dziękując Bogu za dar wolności, módlmy się, aby zawsze była używana dla wzrostu duchowego, kulturalnego i społecznego waszego narodu i dla integralnego rozwoju każdej osoby. Niech Bóg wam błogosławi.
Dom, po którym mówił papież, zostanie posadzony w pobliżu watykańskiego lądowiska, mówi ambasador Janusz Kotański, pomysłodawca inicjatywy.
Nasze relacje zawsze były dobre ze Stolicą Apostolską, są dobre i to będzie upamiętnienie. Dom będzie się nazywał Franciszek. To będzie coś symbolicznego i coś niezwykle ważnego i co mam nadzieję zostanie na długie, długie lata. Gdyby zaś okazało się, że ten dąb, oby nie, jest trochę słabszy, to są zasadzone poniżej w ogrodach trzy kolejne dęby. No a dąb to symbol siły, trwałości, mądrości, no i drzewo bardzo polskie, no i również dęby bardzo lubił święty Jan Paweł II.
Chrześcijaństwo obecne jest w Maroku od 2000 lat, nie ma praktycznie zakątka w tym kraju, w którym nie byłoby jakiegoś kościoła czy kaplicy. Przed papieską podróżą do tego islamskiego kraju wskazuje na to ojciec Simeon Stachera. Wikariusz generalny diecezji Tanger zauważa, że Maroko jest przykładem pokojowego współistnienia muzułmanów, chrześcijan i Żydów. Przedstawiciele mniejszości cieszą się w tym kraju jedynie wolnością kultu, nie ma jednak wolności wyznania.
Misja Kościoła w Maroku to przede wszystkim dialog życia i dzieła miłosierdzia. Praktycznie przy każdym kościele w tym kraju niesiona jest pomoc dzieciom ulicy, chorym, ubogim i migrantom, mówi ojciec Stachera.
Mamy szkoły dla dzieci z różnymi upośledzeniami, zespołem Downa. Mamy szkoły dla głuchoniemych, szpital psychiatryczny. Mamy ochronkę dla dziewcząt zagrożonych prostytucją na ulicy. I do tej ochronki policja ściąga dziewczęta rodzin zagrożonych przez ulicy i policja nam przyprowadza te dziewczęta. Ufają, że my te dziewczęta prowadzamy w życie i dajemy im narzędzia, żeby one mogły egzystować w społeczeństwie. Pierwszy kościół Tangeru został zamieniony na całe dzieło miłosierdzia Matki Teresy z Kalkuty, gdzie jest prawie 80 osób dziennie. Kobiety w ciąży, kobiety po porodzie, dzieci, mnóstwo dzieci wokół. Później jest mnóstwo sióstr szarytek, które są szczególnie na wioskach. Na przykład papież odwiedził specjalne dzieło sióstr szarytek na wsi, Temara, gdzie one prowadzą szkołę rolniczą i mają jedyny szpital na całe Maroko, który ma niesamowitą sposób leczenia oparzeń ciężkich, dialog życia, dialog dzieł charytatywnych, dzieł miłosierdzia. I w taki sposób jest Ewangelia życiem przekazywana, a nie tylko słowem.
Jemen wszedł w piąty rok wojny. Kraj ten jest kolejną po Syrii areną religijnego konfliktu pomiędzy dwoma frakcjami islamu.
W wyniku działań zbrojnych zginęło już ponad 10 tysięcy osób, w głównej mierze cywili. 2,5 tysiąca Jemeńczyków, głównie dzieci, zmarło na skutek epidemii cholery. Zburzonych zostało 10 tysięcy szkół. Zdaniem ONZ to właśnie Jemen jest krajem, w którym istnieje dziś najpoważniejszy kryzys humanitarny na świecie. Mówi Mirella Hodeib z jemeńskiego oddziału Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.
Wojna odbiła się na niemal wszystkich aspektach codziennego życia. Działa tylko połowa placówek służby zdrowia. Cena podstawowych produktów spożywczych, takich jak pszenica, ryż czy oliwa, wzrosła dwukrotnie. Bardzo wysokie są ceny paliwa. Od 2 do 3 milionów Jemeńczyków musiało opuścić swe domy. 80% społeczeństwa jest zdana na pomoc humanitarną. Na co dzień spotykam się z jemeńskimi rodzinami i widzę rodziców, którzy stoją przed dramatycznym wyborem. Nie wiedzą, co zrobić ze swymi dziećmi, leczyć je, nakarmić czy posłać do szkoły. Jest to codzienna walka Jemeńczyków.
Niekończące się masakry w wielu regionach Nigerii grożą wybuchem prawdziwej anarchii. Kultura śmierci bierze w naszym kraju górę, a władze nie robią nic, by powstrzymać tę tragedię. Nigeryjscy biskupi piszą o tym w przesłaniu wydanym na zakończenie sesji plenarnej episkopatu. Apelują w nim do władz o podjęcie konkretnych kroków w celu powstrzymania kolejnych masakr.
W Nigerii krąży wiele nielegalnej broni, a najbardziej cierpi niewinna ludność cywilna. Dramatyczna sytuacja jest w 8 z 36 stanów, mówi kardynał John Onayekan.
Why Nigeria? W Nigerii panuje powszechny brak bezpieczeństwa. Wywołany jest atakami muzułmanów na chrześcijan oraz walkami między konkurującymi ze sobą pasterzami i rolnikami. Niestety w ostatnim czasie związanym z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi odnotowaliśmy zdecydowany wzrost przemocy politycznej. Jako episkopat wielokrotnie potępialiśmy kulturę przemocy. Wzywaliśmy do poszanowania życia wszystkich, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów. Apel Franciszka w czasie niedzielnej modlitwy Anioł Pański, wzywający do położenia kresu przemocy w naszym kraju, jest dla nas źródłem zachęty do podejmowania dalszych działań na rzecz budowania zgody i pokoju. W papieską modlitwę za Nigerię włączamy także naszą, prosząc o przemianę serc przestępców tak, aby stali się ludźmi pokoju i sprawiedliwości.
Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga jest bardzo delikatna. Przy władzy jest prezydent, który nie został wybrany przez naród. Są sygnały mówiące o możliwości wybuchu kolejnego krwawego konfliktu. Wskazuje na to metropolita stołecznej Kinszasy. Podkreśla zarazem, że Kościół czyni wszystko, by chronić wciąż tlący się płomyk nadziei na pokojową przyszłość.
Arcybiskup Fridolin Ambongo zauważa, że grudniowe wybory prezydenckie były gigantyczną farsą. Wyniki zebrane przez 40 tysięcy niezależnych obserwatorów, których Kościół rozmieścił na terenie całego kraju, jednoznacznie mówiły, że zwyciężył Martin Fayulu, a Felix Tshisekedi otrzymał jedynie 16% głosów. Mimo to Trybunał Konstytucyjny tego drugiego uznał za zwycięzcę. Ludzie naprawdę masowo poszli do wyborów, by zmienić swą przyszłość i teraz czują się oszukani, mówi arcybiskup Kinszasy.
Kościół od lat popiera proces demokratyzacji w tym afrykańskim kraju. Był nawet gwarantem dialogu narodowego. Nie możemy tylko udzielać sakramentów i sprawować mszy, nie biorąc pod uwagę realnych warunków, w jakich przychodzi żyć Kongijczykom, mówi arcybiskup Ambongo, wyrażając nadzieję, że pragnienie pokoju i dobro ludzi zwycięży nad partykularnymi interesami polityków.
Powstaje europejski szlak dziedzictwa kulturowego Paulinów. Na Jasnej Górze podpisano list intencyjny między zakonem a województwem śląskim, który inauguruje projekt. W jego centrum znajdzie się częstochowskie sanktuarium. Chodzi nie tylko o zabytki materialne, ale także o upowszechnianie i ochronę spuścizny duchowej, w której fundamentalne znaczenie ma dziedzictwo paulińskie.
To dziedzictwo sięga XIII wieku i obejmuje obok architektury liczne zabytki ruchome, w tym archiwalia, rękopisy, starodruki, malarstwo, rzeźbę czy muzykę. Celem projektu jest pokazanie tego dziedzictwa, jego aktualności, zwłaszcza duchowości, podkreśla generał zakonu ojciec Arnold Chrapkowski.
Chodzi o pokazanie tego wszystkiego, czym żyli nasi ojcowie na przestrzeni wieków, te wszystkie ważne elementy i historyczne, przede wszystkim duchowe i w jaki sposób my teraz, ludzie XXI wieku, ludzie osadzeni w technice, w mediach, możemy korzystać.
Szlak obejmować ma trasy piesze, rowerowe i samochodowe z opisami miejsc, kwerendą historyczną, praktyczną platformą informacyjną i siecią infokiosków. Pierwszy etap to obok Jasnej Góry pokazanie innych pereł kultury paulińskiej województwa śląskiego, klasztoru w Leśniowie oraz kompleksu świętej Barbary w Częstochowie. Docelowo na szlaku znajdą się ośrodki na Węgrzech, w Chorwacji i Słowacji. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.